Radio Rodzina. Rodzina. Trudne sprawy. Audycja Liceum Salezjańskiego z Wrocławia.
Ksiądz Jerzy Babiak, realizujący tę audycję, Konrad Pikula, także uczniowie Liceum Salezjańskiego, Karolina, to nasza absolwentka, i Karolina, uczennica klasy drugiej.
Dobry wieczór.
Będziemy realizowali dla Was dzisiaj audycję Trudne sprawy, a temat: czy nauk można całkowicie rzucić? Obserwujemy, że współczesny świat, że wokół nas jest coraz więcej różnego rodzaju uzależnień. Te typowe od narkotyków, leków, alkoholu, papierosów są uzupełniane przez inne uzależnienia: od gier hazardowych, od telewizji, od internetu, od seksu, od jedzenia, od niejedzenia, od słodyczy, od solarium, od ćwiczeń fizycznych, i moglibyśmy tę listę jeszcze bardziej rozbudować. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych szacuje, że w Polsce jest uzależnionych od alkoholu przeszło 1 000 000 osób, a ostatnie badania Fundacji CBOS wskazują, że ponad 50 tysięcy Polaków jest uzależnionych od gier hazardowych. Teraz pomyślałam, jestem zwykłą, starą ćpunką. Tego chciałaś. Tak mówi w książce My, dzieci z dworca zoo, Christian, młoda narkomanka z Berlina Zachodniego. Chciałaś być narkomanką, chciałaś być uzależnioną. Czy można całkowicie rzucić nauk? O tym chcielibyśmy dzisiaj rozmawiać. Chcielibyśmy poszukać odpowiedzi wraz z naszymi ekspertami, do których będziemy dzwonić. Na to pytanie, czy faktycznie, będąc człowiekiem uzależnionym, możemy całkowicie pozostawić to, co jest niejednokrotnie udręką, smutkiem, ale także i cierpieniem naszego życia. Pozostańcie razem z nami, zapraszamy do telefonowania do Radia Rodzina 71 322 2022, a także na naszej stronie, na profilu Facebook Trudne Sprawy, tam możemy komentować naszą dzisiejszą audycję. A teraz posłuchajmy utworu zespołu Niebo Nie, papierosy, wódka, seks.
Ambitnych myśli miał w głowie mrowie, tym wzbudzał szał wśród małoletnich beks, lecz już się zjawiał ktoś, kto namawiał na papierosy, wino, wódę, seks. Miewał zamiary, że nie do wiary, nie miał ambicji bić na policji, bo pijał mało, krótko to trwało, co tydzień skracał czas prohibicji. Papierosy, wóda, seks, papierosy, seks, wóda, papierosy, wóda. Dziś mówisz, że nam się uda, że znamy bramy nałogu, że mamy kawał drogi do progu. Papierosy, wóda, seks, papierosy, seks, wóda, papierosy, wóda. Dziś mówisz, że nam się uda, że znamy nałogu bramy, szmat drogi do bram. Zabrakło woli do dobrej roli, co róż ktoś stawiał, co róż namawiał. Już białe myszki, kumple, opryszki, już minął czas, gdy jeszcze odmawiał. Panienki miewał coraz gorsze, śmierdziały wódą, śmierdziały dorszem. Życie zaczęło być tańcem na linie, co dzień się budził w gorszej melinie. Papierosy, wóda,
zawołał karetkę. Gdy przyjechali, coś wstrzykiwali. Śmierć stała blisko, bardzo się bali. Oddział zamknięty, rok na odwyku. Czasami myślał, co wypić by tu. Ataki złości na brak wolności. Mówi, nie wiedział, za co tam siedział. Papierosy, Buda, seks, papierosy, seks, Buda, papierosy, Buda. Dziś mówisz, że nam się uda, że znamy bramy nałogu, że mamy kawał drogi do progu. Papierosy, Buda, seks, papierosy, seks, Buda, papierosy, Buda. Dziś mówisz, że nam się uda, że znamy nałogu, bramy, szmat drogi do bram.
Niebo, nie papierosy, woda, seks. Wydaje nam się, że znamy granice i bramy uzależnienia. Czy to tak jest? Co to jest uzależnienie? Taka bardzo typowa, klasyczna definicja mówi o uzależnieniu tak. Nabyta silna potrzeba wykonywania jakiejś czynności lub zażywania jakiejś substancji. Nabyta silna potrzeba wykonywania jakiejś czynności. Nabywa się uzależnienie. To nie jest tak, że się rodzimy z uzależnieniem, choć współczesna nauka wskazuje na to, że niektórzy ludzie posiadają geny, które są bardziej skłonne do tego, że ktoś łatwiej wchodzi na drogę uzależnień. Nabywamy te uzależnienia. Gdybyśmy mieli szerzej popatrzeć na ten problem, który dotyka tak wielu współczesnych ludzi, co moglibyśmy powiedzieć?
Moim zdaniem uzależnienie to jest przede wszystkim zniewolenie, ograniczenie naszej wolności. Coś, co krępuje nasze życie i wszystko inne podporządkowuje sobie. Jest nabyte, czyli jest skutkiem jakiejś naszej złego wyboru, złej decyzji życiowej.
Ja myślę, że najczęściej jest skutkiem jednak jakiejś takiej wewnętrznej dysharmonii i bierze się najczęściej z wielkiego nieszczęścia, bo wydaje mi się, że uzależnienie jest czymś, co może ludziom stwarzać najprawdopodobniej złudne poczucie bezpieczeństwa. To jest coś, do czego zawsze możemy wrócić. To jest jakieś stałe w naszym życiu, co zapewnia nam jakiś punkt odniesienia. I myślę, że ludzie bardzo nieszczęśliwi, którzy mają problemy, którzy nie wiedzą już, co zrobić ze swoim życiem, najczęściej właśnie wpadają w jakiś nałóg, bo wtedy bardzo łatwo jest paść.
Czyli można powiedzieć, tak jak Karolina tłumaczysz, te uzależnienia wynikają z jakichś takich bardzo egzystencjalnych, fundamentalnych zaburzeń. Nie wiem, być może z braku poczucia sensu życia, albo z braku bezpieczeństwa na przykład. Tych okoliczności, które gdzieś dotykają najgłębszej naszej ludzkiej natury, tych trudnych sytuacji w naszej psychice, w naszym wnętrzu, w naszej też filozofii życia, to wszystko zapewne może wpływać na to, że człowiek będzie chętniej sięgał po jakieś substytuty, po coś, co będzie zastępowało mu choćby i taką harmonię życia, choćby i to, co najważniejsze, chyba poczucie szczęścia. Czy nie wydaje wam się, że to o to chodzi, że człowiek chociaż na chwilę chce poczuć się szczęśliwym, kiedy sięga po narkotyki, bo one tak działają, dają jakieś doświadczenie szczęścia, szczęśliwości.
Dają takie złudne poczucie i bardzo chwilowe, do którego człowiek ucieka, kiedy na przykład ma jakieś złe chwile w życiu, złe przeżycia i ucieka wtedy w ten nałóg, zapętla się w nim i przyzwyczaja i potem już nie ma drogi ucieczki.
Każdy może wejść na drogę uzależnień. Nie ma ludzi, którzy nie mogliby podjąć takiej decyzji. A wy, dziewczyny, kiedy patrzycie na ludzi uzależnionych, słyszycie o tym, jednak podejmujecie jakieś decyzje w swoim życiu, że nie chciałybyście takimi być. Co was do tego skłania przede wszystkim?
Ja myślę, że boimy. Ja się na przykład boję. Boję się, że potem nie będę miała jak się wyplątać, że będzie jeszcze gorzej. Ale myślę też, że bardzo często jest tak, że ktoś, kto jest uzależniony i miał pecha troszeczkę. Może trafił w swoim życiu na nieodpowiednich ludzi, może wszedł w jakąś nieodpowiednią sytuację raz i akurat kiedy nie radził sobie ze światem, akurat kiedy było mu najtrudniej, zostało mu zaproponowane takie rozwiązanie. I sięgnął po nie, bo akurat taka okazja się nadarzyła. A komuś, komu się nie nadarzyła taka okazja, to po prostu nie stało się tak, nie wszedł w uzależnienie. I myślę, że to jest często kwestia przypadku, chociaż też na pewno jakiejś silnej woli, jakiegoś wychowania też i jeśli mamy jakieś odpowiednie tam zapory, za które dalej po prostu nie wyjdziemy, choćby nie wiem co, no to nie wyjdziemy i nie wpadniemy w naukę.
Jest jednak coś takiego, że w szkole bardzo często mówi wam się o tej asertywności, o tym, żeby być stanowczym, żeby nie wpadać właśnie w takie pułapki, kiedy na przysłowiowej imprezie ktoś wyciągnie jakiś narkotyk i was poczęstuje, żeby wtedy od razu reagować, ale jest też lęk, tak jak Karolina mówi, obawa przed czymś, co potem mogłoby się stać tragedią.
Tak, ja też przede wszystkim myślę, że ze tego strachu przed konsekwencjami, jakie to by mogło ze sobą nieść, bym nie sięgnęła po żadne używki, bo właśnie bym się bała, kiedy widzę i słyszę o tym w mediach i mam styczność z osobami, które są uzależnione. Widzę tak naprawdę ich tragedię i to jakby mnie motywuje do tego, aby trzymać się od tego z daleka.
Bo musimy też mocno podkreślić na początku tej audycji, że te osoby, które chociaż jednorazowo sięgną, czy to po narkotyk, czy po inne środki uzależniające, nawet i po nikotynę, czy po alkohol, tacy ludzie potencjalnie stają się już osobami uzależnionymi od danych środków psychoaktywnych. Ale też powiedzmy, że te uzależnienia to nie tylko uzależnienia fizjologiczne, bo przynajmniej na trzy grupy dzielimy uzależnienia we współczesnym świecie. Jedne to właśnie te fizjologiczne, które dotyczą uzależnień od środków psychoaktywnych, a więc narkotyki, a więc alkohol, papierosy. Tutaj także na pewno wszelkiego rodzaju dopalacze, o których dzisiaj jest tak głośno. Są także uzależnienia drugiej grupy, czyli psychologiczne. To te wchodzące w zakres internetu, telewizji, to uzależnienia choćby i od solarium, albo kiedy nasza psychika domaga się jedzenia w dużej ilości, albo nie jedzenia, albo robienia zakupów, ale są też uzależnienia społeczne, kiedy ktoś ślepo jest uzależniony na przykład od jakiejś subkultury, od jakiejś grupy, bez której nie potrafiłby żyć, nie potrafiłby funkcjonować. Dzisiaj rozmawiamy o nałogach, czyli o uzależnieniach. Zadajemy sobie, jak i wam, pytanie, czy nałóg można całkowicie rzucić. Za chwilę połączymy się telefonicznie z panią Iwoną Niewiadomską, profesor nadzwyczajną, doktorem habilitowanym nauk humanistycznych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. I jako ekspertkę będziemy prosili ją o również wypowiedzenie się na ten temat. Tym bardziej, że pani profesor to osoba, która naukowo interesuje się psychospołecznymi czynnikami ryzyka patologii społecznych, psychoprofilaktyką patologii społecznych, kryminologią, wiktymologią, psychologią sądową, prawem karnym i psychologią penitencjarną. Tak więc za chwilę telefon i również posłuchamy, co może powiedzieć nam świat nauki na ten temat, czy nauk można całkowicie rzucić. Ale też zachęcamy do telefonowania do Radia Rodzina 71 322 2022, a także do pisania na naszym profilu facebookowym, czyli Trudne Sprawy. Tam pod tematem audycji możemy komentować. Posłuchajmy utworu Listopad zespołu Koma.
Pierwszy znak, jakby z wnętrza wydobył się chmur, bez tchu, bez sił, bez wiary. Znak. Jakby ktoś mocno chciał mi przypomnieć, że jest za kłębem brudnej pary porządek gwiazd. Całą noc ktoś daje mi znak. Mała, ty wiesz, dławi mnie tlen, a każdy dzień wymyka się. Druga 03, nie ma dokąd.
Dobry wieczór, szczęść Boże. Rozmawiamy z panią Iwoną Niewiadomską, panią profesor z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Witamy serdecznie w naszej audycji.
Szczęść Boże.
Pani profesor, zadajemy zarówno sobie, jak i radiosłuchaczom to pytanie, czy nauk można całkowicie rzucić. Tak jak wiemy, świat i społeczeństwo ewoluują, zmieniają się, pojawiają się nowe czynniki i powody tego, że ludzie sięgają po uzależnienia. Pani naukowym okiem widzenia, jak to jest z uzależnieniami dzisiaj?
No, uzależnienia są. I patrząc na to, jak wygląda dzisiejszy świat, można powiedzieć, że jest to taki rodzaj problemów, który nie będzie zanikał, ale będzie wzrastał. Jest to szczególnie związane z faktem, że świat się bardzo zmienia. Człowiek próbuje do tego świata się w jakiś sposób dostosować. I to rodzi różnego rodzaju napięcia psychiczne, to rodzi stres i w związku z tym jednym z czynników, który służy redukcji tego stresu, jest używanie substancji bądź też czynności, a używanie może doprowadzić do uzależnienia.
Czy to widać, że ten problem staje się coraz większy, na przykład wśród Polaków?
Jeżeli chodzi o uzależnienia o charakterze chemicznym, to trzeba powiedzieć, że tego rodzaju uzależnienia były problemem Polaków i są problemem Polaków, ponieważ no, szacuje się, że w Polsce jest około 1 000 000 osób uzależnionych od alkoholu. Znacznie mniejsza liczba to jest szacunkowa liczba osób uzależnionych od innych substancji psychoaktywnych. Tu się szacuje między 70 a 100 tysięcy. Natomiast problemem i wyzwaniem takim są tak zwane nowe uzależnienia o charakterze czynnościowym. Należy tutaj bardzo wyraźnie podkreślić, że Światowa Organizacja Zdrowia podchodzi takim dosyć dużym dystansem do zjawiska uzależnień czynnościowych. Jednym takim, który wymienia, jest hazard patologiczny i to jest uzależnienie czynnościowe. Natomiast pozostałe są wnioskowane analogicznie do mechanizmów, jakie są charakterystyczne dla uzależnień o charakterze chemicznym. I klasyfikacje istniejące wprost nie mówią o nich. Tutaj klasyfikacja zaburzeń właśnie ICD-10. Natomiast oddolnie klinicyści, osoby, które na to, terapeuci, osoby, które mają do czynienia z problemami o charakterze czynnościowym, no mówią, że coś jest na rzeczy, że te analogiczne mechanizmy są charakterystyczne dla czynności, na przykład do nadmiernego angażowania się w pracę, czy do nadmiernego angażowania się w używanie multimediów, czy do nadmiernego angażowania się w takie czynności jak zakupoholizm, czy inne analogiczne kwestie związane z nadużywaniem czynności.
Tak, ale kiedy patrzymy na tą naturę uzależnienia, na to zjawisko, tak, my zadajemy sobie to pytanie, czy można, jeżeli ktoś już podejmie, tak, stwierdzi przede wszystkim, że jest uzależniony i wyruszy do jakiegoś ośrodka, czy do grupy terapeutycznej, czy można mieć taką uzasadnioną nadzieję, że podejmując wysiłek pracy, człowiek całkowicie rzuci uzależnienie, czyli że stanie się wolny od tego uzależnienia, że wymarzy to całkowicie ze swojego życia, ze swojej świadomości?
No tutaj należy bardzo wyraźnie podkreślić taki fakt, na który zwracają uwagę na przykład anonimowi alkoholicy czy anonimowi narkomani. Oni nazywają siebie alkoholikami suchymi albo alkoholikami niepijącymi albo narkomanami w remisji. Co to znaczy? To znaczy, że te osoby funkcjonują w ramach trzeźwości, są w tak zwanym ustawicznym trzeźwieniu, ale traktują się w kategorii osoby, która już do końca życia zostanie uzależniona. Co to znaczy? Mianowicie to, że dla mechanizmów uzależnienia charakterystyczne są tak zwane nałogowy mechanizm regulowania emocji, który polega na tym, że jeżeli jest substancja w organizmie, to jest dobrze, jeżeli jej nie ma, to jest źle. I organizm czy też osoba powoli uczy się takiego funkcjonowania, że muszę podejmować takie czynności, żeby mi było dobrze, czyli żeby pozyskiwać tą substancję, czy też wykonywać określone czynności. I w procesie trzeźwienia osoba odchodzi od tego nałogowego regulowania emocji, ale ten skrypt jest gdzieś tam ukryty. On śpi, można powiedzieć. I to jest to, co też mawiają osoby, które są we wspólnotach anonimowych alkoholików. I oni mówią, wystarczy ten jeden mały kieliszek, żeby ten skrypt znowu wrócił, że jest substancja w organizmie, to jest dobrze, a nie ma substancji, to jest źle. I to, co ja muszę zrobić, żeby mi było dobrze, to sięgnąć po kolejny kieliszek. Można powiedzieć, że on jest uśpiony. I to jest to bycie w remisji.
Tak, ale na pewno to nie powinno nikogo w tej walce z nałogiem zniechęcać, że nie można całkowicie...
Na pewno tak. Mhm. Tak, tylko że to pokazuje taki proces, że jeżeli, co najlepiej robić, ja to pokazując taki, mówiąc o kontaktach z substancjami psychoaktywnymi, mówię następujące, szczególnie zwracam się do dziewcząt, do kobiet takim stwierdzeniem, że po pierwsze kobiety szybciej się upijają, po drugie kobiety wolniej trzeźwieją, po trzecie szybciej się uzależniają, a po czwarte, jeżeli już dojdzie do uzależnienia, to te objawy są o wiele bardziej skomplikowane. W związku z tym, to jest taki przykład, który mogę poprzeć danymi. W związku z tym, co ja chcę w tej chwili powiedzieć? Mianowicie to, że kontakt z substancją psychoaktywną jest dla człowieka po prostu niebezpieczny, jest toksyczny i że on prowadzi do określonych konsekwencji. I jeżeli układ nerwowy nie jest przygotowany do tego, żeby używać, do jakich konsekwencji tam pewnie dojdzie. I w związku z tym jedną z takich konsekwencji może być uzależnienie. I jeżeli już doszło do tego uzależnienia, to się trzeba liczyć z tym, że człowiek jest uzależniony i nawet jak przestał używać, to jest w procesie ustawicznego trzeźwienia. To tak to wygląda.
Tak, i trzeba by było to mocno podkreślić wszystkim tym, którzy... Ci, którzy są uzależnieni, to dobrze o tym wiedzą, bo pewno w każdej terapii o tym się wspomina, ale szczególnie ludziom młodym, którzy gdzieś sobie myślą o raz, spróbuję i świat się nie zawali, ale pewno często od tego pierwszego razu zaczyna się to wejście na to całkowicie życiowe uzależnienie od środków właśnie, czy to narkotyków, czy alkoholu, czy innych.
Tak, tak. I trzeba pamiętać, że jest to bardzo niebezpieczny przeciwnik. Nawet jak tutaj ksiądz przed chwilą powiedział, że jak sobie ktoś myśli, no jeden raz przyjmę, to się nic nie stanie, to zawsze jest niebezpieczny przeciwnik.
Tak jest. Dziękujemy bardzo serdecznie za udział w naszej audycji, za podzielenie się swoim doświadczeniem. Przypomnę, że rozmawialiśmy z panią profesor Iwoną Niewiadomską z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Dziękujemy jeszcze raz i życzymy dobrej, spokojnej nocy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tak właśnie. Raz zaczynamy i potem już jesteśmy uzależnieni do końca, choć podejmiemy terapię, podejmiemy wysiłek pracy, bo zauważymy, że zaczyna wokół nas się wszystko walić, że nam ze sobą nie jest dobrze i że inni nas zostawiają i że ciężko z pracą, a tym bardziej z nauką, no i stajemy się tymi, którzy są uzależnieni na całe życie. Bardzo wiele ciekawych myśli.
Tak, ja myślę, że to jest najgorsze, że jak już się walczy z tym nałogiem, to trzeba się nieustannie kontrolować. I jedna mała słabość, jeden mały wypadek i cały nasz trud i tyle jakby lat, nawet lat poświęcenia przypada, więc myślę, że to jest bardzo trudna też sytuacja dla ludzi psychicznie, więc może lepiej się nie uzależniać, żeby potem nie musieć tego leczyć, bo to
ale też
to
wspomniane tutaj grupy wsparcia. Widać, że bardzo ważną rolę odgrywają ludzie rozumiejący problem, przyjaciele. Między innymi te grupy anonimowych alkoholików, anonimowych seksoholików, anonimowych i tak dalej. Moglibyśmy tych grup wiele przedstawić. Kiedy ktoś trafia do takiej grupy, to ma wsparcie wtedy, tak? I to jest bardzo też istotne.
Wtedy czuję większy komfort psychiczny, wie, że nie jest sam, że są też inni ludzie, którzy mają z tym problem i to na pewno motywuje człowieka w tej walce z nałogiem, który właśnie jest takim bardzo niebezpiecznym przeciwnikiem i którego tak trudno się pozbyć.
Tak, właśnie też to wybrzmiało bardzo mocno, że jest to przeciwnik. Jest to nauk jest przeciwnikiem, jest zawsze, będzie przeciwko nam, przeciwko naszemu życiu, przeciwko naszemu szczęściu, przeciwko naszemu bezpieczeństwu, przeciwko nam po prostu. Pozostańcie razem z nami. Zachęcamy do pisania na naszym profilu Facebook. Tam trudne sprawy i pod tematem jak najbardziej można dzielić się własnymi przemyśleniami. A także zapraszamy do telefonowania do Radia Rodzina na numer 71 322 20 22 71 322 20 22. Pozostańcie razem z nami, a my posłuchajmy utworu zespołu Budka Suflera Cały mój zgiełk, bo tak często jest, że uzależnienie nauk to zgiełk życia.
Trudne sprawy. Audycja Liceum Salezjańskiego z Wrocławia.
A dzisiaj, czy nauk można całkowicie rzucić? Rozmawiamy na ten temat i poszukujemy odpowiedzi. Czytając książkę Dana Kontz zatytułowaną Groza, napotykamy tam następujący tekst. Narkotyki zażywają ludzie, którym nie zależy na życiu, odparł Doyle. Wierzył w to, co mówi, ale wiedział, że dla policjanta są to puste słowa. Tak się składa, że kocham życie. Nie potrzebuję narkotyków. Nie są mi potrzebne do szczęścia. Dlaczego to tak jest, że niektórzy sięgają przez przypadek albo celowo po środki psychoaktywne i stają się uzależnieni na całe życie? Niektórzy poszukują innej alternatywy życia w postaci internetu, w postaci zakupów albo i ćwiczeń fitness i też się uzależniają. Skąd się biorą uzależnienia? Gdzie jest ich źródło? Gdzie jest, można powiedzieć, ten fundamentalny powód, ta przyczyna, która skłania człowieka do tego, żeby sięgał po narkotyki czy po inne środki uzależniające?
Myślę, że ludzie odczuwają bardzo silną potrzebę takiego poczucia bezpieczeństwa, czegoś takiego stabilnego, czegoś, co jest zawsze. I dlatego myślę, że też bardzo często szukają celu w życiu, jakby czegoś, dlaczego będą mogli żyć, szukają jakiegoś powodu, dla którego to wszystko będzie miało sens. I może właśnie, nie chodzi tutaj o narkotyki, ale myślę, że takie uzależnienie jak tam zakupoholizm, czy uzależnienie od fitnessu albo od solarium wynikają właśnie z tego, że szukamy sobie czegoś, co będzie nam sprawiało przyjemność, czegoś, dzięki czemu będziemy mogli się oderwać od tej szarej rzeczywistości. No i może się to skończyć nie najlepiej, ale...
No właśnie, ale tak jak mówisz, Karolina, pierwsze zdanie tej książki, narkotyki zażywają ludzie, którym nie zależy na życiu. Wydaje mi się, że to są ludzie, którym właśnie bardzo zależy na życiu, którzy chcą to życie przejść szczęśliwie, jak każdy, tak? I gdzieś poszukują takiego wewnętrznego pokoju, szczęścia, radości, poszukują takiej wewnętrznej stabilizacji, może pokoju myśli. No właśnie, jak to jest? Gdzie są te przyczyny tego, że ktoś sięga? Kto wpływa na to, że ludzie stają się uzależnieni?
Może ktoś, kto sięga po jakąś używkę, myśli, szuka w tym pomocy jakiejś, może myśli, że jakiś student lepiej zda egzamin, kiedy wspomoże się jakąś używką, łatwiej mu będzie się nauczyć. I szuka w tym takiego dopalacza, który mu pomoże.
Czyli gdzieś takie poszukiwanie zewnętrznych, można powiedzieć, dopingujących czynników w nauce, ale też i w sporcie na przykład. Czy to tylko tak? Chęć lepszego zaistnienia skłania do tego. A co ze środowiskiem, tym najbliższym, z rodziną?
Ja myślę, że to jest bardzo ważne, że jeśli jesteśmy od początku nieakceptowani w rodzinie, jeśli jest nam ciężko, to dużo łatwiej wejść w nauk. I myślę, że też to zależy dużo od wychowania, jakby jeśli rodzice nam wtłuką do głowy, że to jest złe i tak się nie robi od początku, no to nie sięgniemy po to, choćby nie wiem co. Tak mi się wydaje, że musiałoby być naprawdę trudno nam w życiu i naprawdę nie wiadomo jakie okoliczności, żeby tak się stało. Ale bardzo mało prawdopodobne, że zostaniemy uzależnieni.
Nie tak dawno chodziłyście do gimnazjów, no właśnie, i można powiedzieć bezpieczne środowisko, szkoła, ten najtrudniejszy wiek dorastania okazja do podejmowania wielu jakichś decyzji, także i idących w kierunku uzależnienia, środowisko szkolne.
Też właśnie środowisko, nasi rówieśnicy w szkole mają duży wpływ, tak zwane to złe towarzystwo, w które można wpaść i na przykład jakaś subkultura albo brak akceptacji w tym środowisku sprawia to, że chcemy się im przypodobać i wtedy sięgamy po ten nałóg, nie wiem, alkohol, narkotyki, papierosy i wtedy czujemy się tacy dorośli, tacy fajni.
I wtedy grupa akceptuje, tak. jest się na tym samym poziomie.
Chce się im zaimponować.
A czy można powiedzieć, że na uzależnienia bardziej są narażeni ludzie niewykształceni, ludzie prości? Kiedy czytałem książkę Macieja Kozłowskiego zatytułowaną Moja heroina, świadectwo psychiatry, człowieka, który był, jest lekarzem, psychiatrą od wielu lat, uzależnionym od morfiny i heroiny, w tej książce spotkałem taki tekst. Ile to razy słyszałem pytania typu, jak to możliwe, że ty, człowiek wykształcony, lekarz o dużej wiedzy i doświadczeniu w dziedzinie psychologii, psychiatrii i uzależnień, mogłeś wpaść w to bagno i tkwić w nim latami? A w tej książce także możemy czytać, narkotyk uderza nie w myślenie rozumiane, ale w środek człowieka, w głąb jego psychiki, do której jeszcze bardzo długo nie będziemy mieli dostępu.
Ja myślę, że jest wręcz odwrotnie, że ludziom bardziej wykształconym jest dużo łatwiej wpaść w nauk, bo zauważyłam coś takiego, że im więcej się myśli, tym jest człowiekowi trudniej w życiu. I ten świat bardziej boli. Im bardziej zastanawiamy się nad życiem, nad tym, czy to wszystko ma sens i jaki ma sens i rozmyślamy naszą egzystencją nad światem, nad wszystkim, co nas otacza, zresztą... to tym bardziej szare nam to się wydaje i tym bardziej beznadziejne. I w sumie dlaczego nie sięgnąć po ten narkotyk, czy alkohol, czy coś, co zapewni nam chociaż odrobinę szczęścia, chociaż chwilę. I myślę, że tak myślimy.
I też widzimy, kiedy ta idąca wraz z inteligencją wrażliwość.
Dokładnie.
Wrażliwość choćby i wśród ludzi świata kultury i sztuki. Choćby gdybyśmy chcieli rozpocząć analizowanie życia tych gwiazd popkultury dzisiejszej, no to w większości są to ludzie, którzy bądź eksperymentowali ze środkami psychoaktywnymi, weszli na drogę uzależnień, bądź no niestety tragicznie skończyli swoje życie.
Poza tym wydaje mi się, że takim ludziom bardziej zależy na tym, żeby jak najwięcej przeżyć, jak najwięcej rzeczy spróbować, zachłysnąć się tym światem i myślę, że to też bierze się z tego.
A czy nie wydaje wam się, że dobrobyt, posiadanie dużej ilości pieniędzy, czy taka stabilizacja życiowa, którą choćby doświadczają Polacy, czy to nie jest tak przypadkiem, że także i ten czynnik wpływa do tego, że chętniej człowiek sięga po środki psychoaktywne, czy chętniej wchodzi w świat różnego rodzaju innych uzależnień?
Teoretycznie tak, bo osoba, która dużo zarabia, najczęściej jest wykształcona, najczęściej jej posada wiąże się z dużym poziomem stresu w pracy, jaki przeżywa. Może też właśnie stres o ten dobrobyt, o to, żeby mieć te pieniądze. I też posiada środki do tego, aby je nabyć. A potem to się nieraz może skończyć tak, że ten dobrobyt się rujnuje przez ten nauk.
Tak więc uzależnienie pojawiać się może w życiu każdego człowieka, szczególnie bardziej są narażeni ci wrażliwsi, ci bardziej inteligentni, wykształceni, ale także i widzimy, że wiele czynników zewnętrznych, rodzina, szkoła, także i środki masowego przekazu, to wpływa na to, że człowiek często chętniej sięga po takie zachowania, które będą go uzależniały. Na pewno takim najbardziej fundamentalnym czynnikiem uzależnień są te głęboko leżące w człowieku potrzeby egzystencjalne, bezpieczeństwo, poczucie spokoju i poczucie szczęścia. Pozostańcie razem z nami. Ta audycja Trudne Sprawy. Dzisiaj temat czy nauk można całkowicie rzucić i za chwilę po piosence będziemy chcieli porozmawiać z Michałem, który można powiedzieć walczy i który jest aktywnie, aktualnie człowiekiem, można wskazać na to, że tym, który odchodzi od uzależnienia i chce żyć w wolności. Posłuchajmy utworu, który niech wniesie nową nutę, nie tylko muzyczną, ale też treściową do naszej audycji. Utwór Szymona Wydry, Pozwól mi lepszym być.
Błąd. Chciałem wiele, lód i żar, jak żywioły dwa. Wciąż się rałem się z nocą i dniem. Wiem, to był mój błąd. Przez zamknięte drzwi chciałem wejść. Mój anioł stróż nie obsadził mnie w żadnej z głównych ról. W moim śnie pozwól mi lepszym być, widzieć nas choćby przez łzy. Nie będę się dłużej kryć. Dosyć kłamstw, walki już dość. Pozwól mi lepszym być. Pomóż mi zrozumieć sny. Chcę kochać jak nigdy nikt, by całemu złu zrobić na złość. Rozglądam to. Przez łzy nie będę się dłużej kryć.
Nie będę się dłużej kryć.
Dosyć kłamstw, walki już dość. Pozwól mi lepszym być.
Pozwól mi.
Pomóż mi zrozumieć sny. Chcę kochać jak nigdy nikt.
Tak jak nikt.
By całemu złu zrobić na złość.
Tak, witamy Cię, Michał. Dobry wieczór, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tak, rozmawiamy dzisiaj w naszej audycji Trudne Sprawy o nałogach, o uzależnieniach. Temat, czy nałóg można całkowicie rzucić. Ty jesteś w takiej sytuacji, że bardzo dobrze wiesz i rozumiesz, co to znaczy nałóg, co to znaczy uzależnienie. Czy mógłbyś chwilę powiedzieć o tym, co się stało i jak to przeżywasz?
Co się stało dokładnie, to znaczy wpadłem w nałóg przez ciekawość. W zasadzie to nie wiem przez co, ale na pewno przez ciekawość, przez jakieś tam problemy w międzyczasie. No i tyle. A teraz akurat udaje mi się wychodzić z tego problemu już. Chyba jest ten trzeci rok, idzie. Jestem czysty. Na szczęście mam takie podejście trochę inne niż tutaj słyszę w radiu i wydaje mi się, że uda mi się wyjść całkowicie z tego problemu i nie wrócić już.
Tego chcielibyśmy Ci życzyć, bo to jest właśnie to, o co chodzi. To trudne doświadczenie. Masz na pewno wsparcie i powiedz, czy samemu człowiek byłby w stanie sobie radzić z nałogiem, z uzależnieniem?
Znaczy, powiem tak, ja sam próbowałem wyjść z uzależnienia kilka razy i to chyba przez parę lat, ale zawsze wracałem, więc myślę, jestem przekonany, że samemu nie jestem, przynajmniej ja, w stanie wyjść z uzależnienia, nie byłbym w stanie wyjść sam. Potrzebowałem do tego ludzi, wsparcia, a na pewno terapeutów, rodziny, bliskich.
A Co byś poradził ludziom, którzy ciągle sobie mówią, ja nie jestem uzależniony, a inni mówią, słuchaj, zastanów się, co robisz, przecież zobacz, no już jesteś w takim stanie, że powinieneś coś z tym robić. Czy ty bogate doświadczenie mógłbyś jakoś też podzielić się jakąś sugestią?
Niestety sugestia moja będzie taka tylko i wyłącznie, jeżeli ktoś sobie sam zda sprawę z tego, że jest uzależniony, to coś zadziała, a ja też nie słuchałem ludzi, którzy mówili mi, że coś jest nie tak. Po prostu, no nie wiem, no mogę powiedzieć, słuchajcie, co wam mówią, ale to nie zadziała. Jeżeli ktoś sobie sam sobie odpowie na pytanie, czy jestem, czy nie jestem uzależniony i stwierdzi sam sobie, że jestem, to wtedy może zacząć coś z tym robić, bo wszelkie inne próby, nie wiem, pomocy takiej osobie i na siłę mu mówienia, jest, masz problem i coś z tym zrób, w moim wypadku nic nie dały. Musiałem sobie sam po prostu zdać z tego sprawę, ale jak komuś pomóc i powiedzieć, słuchaj, masz problem, no nie jestem w stanie, nie będę nawet nikogo przekonywał, bo to nie ma sensu.
Tak, jest to na pewno bardzo trudne, ale mówi się często, że dopóki człowiek nie dosięgnie dna, kiedy nie spadnie na samo dno, to pewnych rzeczy nie zrozumie. Czy zgadzasz się z tym sformułowaniem?
100%.
To tak jest. I to chyba dopiero wtedy zaczyna uruchamia w nas jakieś inne myślenie, jakieś inne patrzenie na siebie. Ale też trzeba być szczęściarzem, żeby w tej sytuacji, w tej okoliczności to spadnięcie na dno nie było jakimś ostatecznym dramatem.
No cienka granica. Ja można powiedzieć, że prawie odeszłem z tego świata i to było też dla mnie takie moje dno. To była jedna z wielu rzeczy, że dotknąłem prawie śmierci i zacząłem bardzo mocno oszukiwać znajomych i tam parę rzeczy się złożyło i to było moje dno, ale mi się udało przeżyć i coś z tym zrobić. Innym się niestety nie udaje.
Ale aktualnie ci się udaje, wiem, że pracujesz, że masz ludzi, którzy cię wspierają, że jesteś na terapii. I Michale, chcielibyśmy ci życzyć, żebyś całkowicie rzucił ten nałóg, żebyś go gdzieś pozostawił bardzo daleko od siebie i żebyś już nigdy nie musiał doświadczać takich trudów, jakie przyszło ci przeżywać. Gdybyś miał ludziom młodym coś poradzić, powiedzieć, tak, oni mają często taką możliwość właśnie skorzystania z jakichś środków psychoaktywnych, co byś mógł im powiedzieć?
Z własnego doświadczenia spróbowałem wielu rzeczy i nie warto. Po prostu nie warto tego próbować. Ta ciekawość jest niesamowita młodych ludzi. Sam byłem młody, ciekawy i spróbowałem rzeczy, których później strasznie żałowałem. Nie próbujcie wszystkiego w życiu, nie trzeba spróbować.
Choć wtedy ci się wydawało, że to jest nic strasznego, tak? Że to jest, że ci wolno, tak?
Nie, ja od razu wiedziałem, że to jest zakazane, jakieś miałem takiego pietra, no ale ta ciekawość moja była silniejsza, no i bardzo tego żałowałem później.
Czy tą ciekawość dzisiaj mógłbyś określić jako głupota? Takie głupie decyzje, nieprzemyślane?
Myślę, że tak. Jest to głupota, jest to jakiś tam... Ja też nie wiedziałem tyle, co teraz wiem. No, brak wiedzy, właśnie głupota. Tak, głupota.
No tak, człowiek czasami w życiu tak postępuje. Bardzo się cieszymy z tego, Michał, że trwasz już w czystości, tak jak mówisz, trzeci rok, tak? Trzeci rok. Życzymy ci, żeby tych szczęśliwych trójek było nieskończenie wiele w twoim życiu. No i żebyś nabrał na nowo takiej siły i radości życia i żebyś też innych swoim świadectwem, tak jak to dzisiaj robisz, za to ci bardzo dziękujemy, żebyś też innych przestrzegał przed tym, co jest niekorzystne, co jest po prostu złe. Wszystkiego dobrego,
dziękuję.
Michał.
Dziękuję bardzo.
Dobrej nocy ci życzymy i pozdrawiamy serdecznie.
Dobranoc.
Tak, rozmawialiśmy z Michałem. Doświadczenie. Czy nałóg można całkowicie rzucić?
Można.
Michał chce rzucić, tak? I
ja myślę,
wierzy w to.
Ja myślę, że mu się uda. Ja myślę, że udaje się bardzo wielu osobom. Ja myślę, że to jest bardzo, 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 bardzo trudne, ale możliwe.
I też tak myślę, że jest to na pewno możliwe i setki, dziesiątki, setek ludzi w Polsce wychodzi z różnego rodzaju uzależnień, docierają do różnego rodzaju grup, ale to tak jest, jak już słyszeliśmy w pierwszej części wypowiedź pani profesor, że wchodząc na drogę uzależnienia trzeba nieustannie czuwać i trzeba nieustannie pamiętać o tym, żeby nie wchodzić na drogę uzależnień. Na jednym z blogów na stronie internetowej Anka28 narkomanka pisze tak. Czasami myślę o sobie jak o byłej narkomance, ale po chwili uświadamiam sobie, że nadal nią jestem i będę do końca życia. Dlaczego pozwalam sobie na myśli typu byłam? Dlatego, że w kwietniu minie 6 lat od chwili, kiedy przestałam ćpać. Zdaję sobie sprawę, że moja abstynencja to niekoniecznie stan permanentny, nie dla osoby uzależnionej. Chciałabym wytrwać w życiu bez narkotyków, ale już zawsze będę musiała się pilnować, żeby nie wrócić do tego, co było. Tak właśnie. Pilnować się.
Właśnie można się uwolnić od nałogu, ale to zranienie to zostanie cząstką w nas, bo nie da się odwrócić skutków choćby na tle zdrowotnym, psychicznym, bo to jest też choroba ducha i choroba umysłu. Jesteśmy wewnętrznie związani z tym. Możemy się uwolnić, ale na pewno to siedzi głęboko gdzieś tam w przeszłości naszej i w psychice.
I też niesamowicie ważne, to chcielibyśmy podkreślić, jest to, że włączenie wiary, Ewangelii w terapię, czy też w odchodzenie od uzależnień, czy trwanie w czystości jest niezmiernie ważne. To, co Karolina powiedziała, pozwala nam przypomnieć sobie słowa, które wypowiedział Jezus: kto chce iść za mną, niech dźwiga każdego dnia swój krzyż. I te uzależnienia, które się pojawiły, są swoistego rodzaju krzyżem w życiu wielu ludzi. I Chrystus dobrze podpowiedział, mówił, że trzeba ten krzyż dźwigać, trzeba go znosić, trzeba cierpliwie z tą trudnością po prostu iść, oczywiście zachowując czystość. Kościół bardzo wrażliwie reaguje na różnego rodzaju uzależnienia. Tak jak wiemy, w 2001 roku przez Papieską Radę do Spraw Duszpasterstwa Zdrowia został napisany dokument Kościół, Narkotyki i Narkomania, podręcznik duszpasterski. Tam jest zachęta do szczególnej odpowiedzialności za osoby uzależnione. Jak wiemy, Jan Paweł II, nasz błogosławiony papież, często przestrzegał, często spotykał się z osobami uzależnionymi i wiemy, że dzisiaj także w mieście Wrocławiu działa wiele katolickich ośrodków terapii, między innymi warszawski ośrodek Karan, ale także wiemy, że wiele innych ośrodków terapeutycznych, które także włączają bardzo mocno element wiary, modlitwy, łaski, choćby i wspólnota Czenokolo, wspólnota z Medjugorje dla osób uzależnionych, która działa w Polsce zarówno w Jastrzębiu Zdroju, jak i w innych miastach, też cieszy się bardzo dużą skutecznością. To jest ważne, że w dzisiejszym świecie, który jest światem coraz bardziej rozmnażających się różnego rodzaju uzależnień, że w tym świecie Kościół nie stoi z boku, że widzi te problemy i stwarza grupy anonimowych alkoholików, grupy anonimowych seksoholików, grupy tych, którzy potrzebują wsparcia w uzależnieniu. Bardzo dobrym też momentem do pracy jest na pewno sakrament spowiedzi, pojednania, bo tam możemy podejmować decyzje, poprawy, zmiany i możemy cieszyć się jednocześnie Bożym miłosierdziem, ale też Bożym wsparciem poprzez otrzymanie Bożej łaski. Zatem, czy możemy nałóg całkowicie rzucić? Tak jak wiemy, z jednej strony tak, a z drugiej strony nie. Kto wchodzi na drogę uzależnienia, całe życie będzie musiał pamiętać o tym, żeby czuwać, żeby pracować nad sobą, żeby nie zrobić przypadkiem maleńkiego kroku ponownie w kierunku tego, co było kiedyś mocnym uzależnieniem. A z drugiej strony takie trwanie w czystości jest na pewno codziennym wskazywaniem na to, że nałóg pozostał gdzieś daleko i że go już nie ma. Chcielibyśmy dedykować tę audycję tym wszystkim, szczególnie młodym ludziom, którzy walczą z różnego rodzaju nałogami, a przede wszystkim tym, którym wydaje się, że są nieuzależnieni, a są już na drodze uzależnienia, aby nie bali się podjąć szybkiej decyzji, poszukali wsparcia osób, które na pewno pozwolą im jak najszybciej powrócić do normalności życia. Tę audycję dla Państwa prowadziła młodzież Liceum Salezjańskiego i pozdrawiamy Karolina kogo?
Moją babcię, Halinkę, moich rodziców, wszystkich, którzy mnie słuchają, Kamila oczywiście i nauczycieli z Liceum Salezjańskiego.
O, i Karolina, druga?
Ja pozdrawiam moją rodzinę, wszystkich słuchaczy i przyjaciół Kasię, Paulinkę i dwie Magdy.
Wszystkie ośrodki terapii dla osób uzależnionych w naszym mieście Wrocławiu. Pozdrawiamy tych, którzy walczą z uzależnieniami, zwłaszcza tych, którzy wahają się, czy powiedzieć o tym, że są uzależnieni komuś, na przykład psychologowi, czy innej osobie. Tych szczególnie pozdrawiamy, życzymy wam dużo siły i odwagi i wolności w sercu. Pozdrawiam także swoich bliskich, moją mamę i tatę i całą rodzinę. Zapraszamy za 2 tygodnie. Była to audycja Trudne Sprawy, audycja Liceum Salezjańskiego we Wrocławiu. Dobrej, spokojnej nocy, a na koniec pozwól mi wstać. Oczywiście Chrystus jest tym, który najlepiej, najdoskonalej, najskuteczniej pozwala człowiekowi powstawać z różnego rodzaju nałogów.
Chociaż wokół mrok, powstań i żyj, dobro wielką ma moc. Powstań i żyj, choć upadłeś nieraz. Jezus doda ci sił, On zmartwychwstał, byś żył. Jezus doda ci sił, On zmartwychwstał. Powstań i żyj, chociaż wokół mrok. Powstań i żyj, dobro wielką ma moc. Powstań i żyj, choć upadłeś nieraz. Jezus doda ci sił, On zmartwychwstał, byś żył. Jezus doda ci sił, On zmartwychwstał, byś żył. Ile trzeba łez, aby wrócić do Ciebie? Jak daleko oddalić się, usłyszeć Twój szept? Jak bardzo żałować, aby pękło to serce kamienne? Ile
Smart.